Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o mediach i o wielkich manipulacjach w owych mediach. I o tym także, że polityka, dziedzina zasady brutalna i ostra, nie skończyła się wraz z końcem historii, jak usiłowano przez wiele lat wmawiać ludziom. Przez lata do 2008 roku, do wielkiego kryzysu, dominowała narracja o możliwości budowy kosmopolitycznej Europy pod przewodnictwem Niemiec. Dobrobyt uśpił Europejczyków, historia wróciła i przyspieszyła zawrotnie, a pandemia uświadomiła kruchość porządku ordo liberalnego. Europa drży, ale być może historycznie to jest norma, czyli kryzys. Moim gościem jest pani Joanna Lichocka, posłanka PiS-u, członkini Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, historia wróciła, tak? Kryzys to jest coś oczywistego, a przez lata usiłowano jakby usypiać Europejczyków, Polaków taką narracją o tym, że rządy technokratów jakby wszystko załatwią, nie mieszajcie się do rzeczy, których nie rozumiecie. No, zostawcie sprawy, a my załatwimy za was wszystkie problemy.
Tak, ciepła woda w kranie i grillowanie. To pamiętam też w takiej narracji w ogóle trzeciej RP, a zwłaszcza rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie interesujcie się niczym, wszystko jest załatwione, historia w zasadzie się zakończyła, a wam pozostaje tylko właśnie ciepła woda w kranie, o to dbałość i przyjemności związane z grillowaniem. No, historia się nie zakończyła, jak widzimy, toczy się dynamicznie i też nie jest tak, że sprawy zewnętrzne nas nie dotykają i nie powinny nas obchodzić. Państwo powinno nas obchodzić, to na tym poczuciu, że sprawy kraju powinny nas wszystkich interesować. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Jestem o tym głęboko przekonana, że to uśpienie, które nam zafundowały rządy postkomunistyczne, po Smoleńsku zostało jakoś przebudzone. I Polacy postanowili zadbać o to, żeby państwo inaczej się rozwijało, inaczej było rządzone niż do tej pory, niż podczas tych strasznych rządów Platformy, takich rządów zdemoralizowanych zupełnie. Ale w tej chwili dotyka nas jeszcze historia. To znaczy dzieją się rzeczy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć jeszcze kilka miesięcy temu. Rok temu, gdybyśmy rozmawiali o tym, że wszyscy będziemy chodzić w maseczkach, że będziemy się od siebie izolować, że nie będzie można wyjść po prostu na kawę ze znajomymi albo na kolację, na rynek w Poznaniu, to byśmy się popukali w czoło. Niby co, wojna się wydarzy? A jest to rodzaj takiego kryzysu globalnego, który trochę podobny wojnie jest. I on uruchamia też ciekawe postawy u ludzi. Z jednej strony solidarności i dbałości o bliskich, a z drugiej strony na szczęście marginalne takie postawy egoizmu, niedbałości o innych, demonstrowania tego, że się lekceważy innych. No, ciekawe rzeczy się w ogóle dzieją, jak się popatrzy na te postawy ludzi.
Czyli rozpada się taki porządek, mówię, ordoliberalny, tak? Gdzie jednostka sama dla siebie jest Bogiem. Znaczy skończyły się te czasy, że napór historii, czy też presja historii jest tak silna, że stoimy w obliczu rzeczywiście zmiany paradygmatu takiego, powiedziałem, całościowego, pani poseł.
Tak, pan redaktor mówi to na poziomie bardzo ogólnym i słusznie, bo ja myślę, że czeka nas i w filozofii, i w literaturze, i w kulturze w ogóle dyskusja na ten temat. To na pewno jest początek jakiejś nowej epoki, jakiegoś nowego sposobu myślenia, który ten taki kult liberalnego systemu z kultem egoistycznej jednostki zakończy. Myślę, że pomalutku kończy się postmodernizm. Spóźnienie, ale się kończy. Natomiast jeśli chodzi o taką praktykę życia, to ja mam wrażenie, że na przykład weryfikowane są różne mity, które nam wmawiano, że państwo jest niepotrzebne. Przecież bardzo wiele lat mówiono nam, że państwo jest ograniczeniem, że jest zagrożeniem dla wolności, że trzeba jak najbardziej ograniczać, że na przykład szpitale trzeba prywatyzować, przekazano szpitale w zarządy samorządom. To okazuje się nieprawdą. może być państwo ograniczane, bo w sytuacji takiej, jak mamy dzisiaj, bez państwa sobie nie poradzimy.
Podobnie zresztą było z narodem. Przypominam sobie taką sytuację gdzieś z przełomu wieków, że oczywiście w języku publicystycznym w ogóle nie używano kategorii naród, tylko społeczeństwo. I pamiętam przemówienie chyba w polskim Sejmie Joszka Fischera, ministra spraw zagranicznych Niemiec, który powiedział o narodzie i w ten sposób jakby słowo naród nagle wróciło do polskiej debaty. To tak na marginesie, pani poseł.
To w każdym razie okazało się, że naród, ten, który ma zakodowany ten gen solidarności i wsparcia w sytuacji kryzysu, jest wartością nadrzędną. To znaczy my sobie wspólnie daliśmy radę wiosną, bez względu na to, jakie poglądy polityczne nas dzieliły, jakie stronnictwa polityczne nas dzieliły, bo byliśmy razem i razem wspólnie, bardzo w sposób zdyscyplinowany przestrzegaliśmy tych zaleceń, przestrzegaliśmy noszenia maseczek, izolacji, ten lockdown. Wszyscy daliśmy radę, wszyscy zdaliśmy egzamin. Także to też pokazuje wielką taką mądrość narodu i dojrzałość, ale też to, że znowu upada mit, że Polacy to nie potrafią się zorganizować, że może są jakimiś warchołami, że to są osoby, nad którymi w ogóle nie można zapanować, gdzie z trzech Polaków to od razu awantura. Nieprawda. Naród pokazał się mądry, odpowiedzialny, dojrzały, dbający o swoich najsłabszych i zdyscyplinowany, potrafiący się zorganizować.
Znaczy, wmawiano też, że te, powiedziałem, konflikty społeczne i polityczne, które w Polsce mają miejsce, że one są jakby taką polską specyfiką. W sytuacji, kiedy rzeczywiście uruchamiamy szerszą perspektywę, natychmiast widać, że to nie jest nic nadzwyczajnego, co dzieje się w Polsce, biorąc pod uwagę rzeczywiście na przykład skalę na przykład walki wyborczej w Stanach Zjednoczonych, czy też w Europie Zachodniej. Poza tym, nie wiem, czy się pani poseł zgodzi, ale kwestia jakby powrotu państw, czy powrotu narodów, no to jest odpowiedź, zdroworozsądkowa odpowiedź jakby narodów na tę kosmopolityczną, ordoliberalną filozofię.
Tak, ponieważ też to pierwsze zderzenie z pandemią kilka miesięcy temu pokazało, że na przykład taka organizacja jak Unia Europejska nie jest państwem dbającym porówno o wszystkich. Unia Europejska z dużym opóźnieniem zareagowała, a co robiły państwa członkowskie? Zachowywały się jak klasyczne narodowe państwa dbające o swój naród, o swoje społeczeństwo. Zamykały granice, nie pozwalały na transport drogowy, nie pozwalały na latanie samolotów, zadbały o swój, i to robiły i Niemcy, i Hiszpania, i Włochy. Przecież też ten wielki, rozpaczliwy apel o pomoc Włoch, jak tam była najgorsza sytuacja, o pomoc, jeśli chodzi o dostawy maseczek, respiratorów, sprzętu do bogatych krajów Unii Europejskiej, spotkał się w pierwszej chwili z odmową. Niemcy owszem kupiły maseczki, jeszcze zadbały, żeby cały sprzęt, który produkowany jest u nich, nie mógł być wywożony z ich państwa, ponieważ po pierwsze dbały o swój naród. I tutaj jest wiele mitów, które upadają, które ta pandemia weryfikuje, i to jest bardzo ciekawe do obejrzenia. Ja zaczęłam trochę mówić o samorządach. Proszę państwa, przecież przez wiele lat ukuwano mit i cały czas się to powtarza, że samorządy to jest najlepsza organizacja w ogóle w państwie i że trzeba wszystko oddać samorządom i dać im zarządzanie nad pieniędzmi i nad wszystkim. No i oddano im szpitale, prawda? W związku z tym te szpitale, ja mam takie doświadczenie z informacji z Kalisza w wiosną, niestety nie zdały egzaminu, przynajmniej ten szpital nie zdał egzaminu. Tam w sposób niekontrolowany to ognisko się rozszerzyło, zmarło wiele osób, dlatego że zarządzający tym szpitalem popełnili błędy. A kto zarządza szpitalem powiatowym w Kaliszu? Natomiast zarządzają nominaci Platformy i PSL-u, ponieważ jest to rozdane w obsada według partyjnego parytetu, a nie merytorycznych kompetencji. I znów, ja, być może to zabrzmi obrazoburczo dla wielu wyznawców siły samorządów, ja uważam, że szpitale powinny wrócić pod kontrolę i zarząd państwa, że powiaty po prostu są za małe na to, żeby zdać egzamin. No, tylko dzięki wojewodzie poznańskiemu sytuacja w południowej Wielkopolsce została opanowana, ponieważ on wkroczył i przejął tam organizację ochrony mieszkańców południowej Wielkopolski w tej pandemii. Także Łukaszowi Mikołajczykowi należą się naprawdę wielkie słowa uznania wtedy. Ale znów, to jest pytanie, trzeba się przyjrzeć tej wydolności samorządów, czy lokalne kliki, bo niestety tak bywa, które zarządzają powiatowym szpitalem, to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa.
Jednocześnie otwiera na przykład taki portal Onet i te niedoskonałości, czy też takie sytuacje katastrofalne, które są efektem właśnie na przykład niewydolności szpitali zarządzanych przez samorządy, są jakby no, przypisywane wojewodom czy rządzącym, co jest oczywiście wielką manipulacją pojawiającą się nagminnie.
Tak, tak, to jest dezinformacja. Przecież to, co pokazywała stacja TVN, prawda, że odsyłanie karetki od jednego szpitala do drugiego, zamknięte drzwi szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, to jest szpital zarządzany przez miasto. To jest szpital, o którego obsadzie zdecydował pan Rafał Trzaskowski. W związku z tym to warto o tym też ludziom mówić, że ta odpowiedzialność to nie jest odpowiedzialność ministra zdrowia, tylko niestety w bardzo wielu miejscach zawodzi lokalna władza, a ta nie ma nic wspólnego bardzo często z rządem. Też jest ten wątek dotyczący sanepidów. Platforma Obywatelska, opozycja totalna domaga się coraz większej liczby testów. No ale przecież to za rządów Platformy Obywatelskiej likwidowano kolejne laboratoria sanepidów. Przecież jak wybuchła pandemia w Polsce, myśmy mieli 18 laboratoriów zdolnych do pracy do weryfikowania tych testów. Teraz to jest kilkadziesiąt więcej laboratoriów, ale to w kilka miesięcy utworzył rząd. Jak myśmy zaczęli rządzić, sanepidy były oczywiście przekazane pod kontrolę powiatów, samorządów. To były powiatowe stacje zarządzane przez starostów. I znów trzeba było zmienić ustawę, żeby nad tym sanepidem można było jako nad instytucją państwa jakoś zapanować, jakoś spowodować, żeby to mogło być nadzorowane w takiej sytuacji zagrożenia, no w sposób zorganizowany, w sposób scentralizowany. I znowu słowo scentralizowany, prawda, zawsze zwalczane, że to jest powrót do PRL-u, zawsze to słychać. Okazuje się, że w sytuacji pandemii ten nadzór rządowego sztabu kryzysowego, czyli scentralizowany nadzór, jest jedynym skutecznym.
Przeglądając Onet i w ogóle generalnie niemieckie media tutaj w Polsce, niemiecki kapitał, polski język, zauważyłem jakąś niebywałą skłonność tych mediów do wyszukiwania złych wydarzeń i preparowanie wręcz jakby z wiadomości, z drobnych faktów, no nieprzychylnych rządowi. To jest jakaś, powiedziałem, stała tendencja, oczywista. To znaczy, no, czyli polityka, brutalna polityka cały czas się dzieje, tak?
Tak, jeśli chodzi o Onet zarządzany przez kompromitowanego w mojej ocenie redaktora Węglarczyka. To jest bardzo specyficzny portal, który nie tylko uderza bez przerwy w rząd Prawa i Sprawiedliwości, no, można by powiedzieć, to jest medium opozycyjne, związane z opozycją, ma prawo pisać jak chce i może krytykować. Proszę bardzo, niech sobie krytykuje. Natomiast warto wiedzieć, że to jest takie medium, jak się ma z nim kontakt. Ale Onet robi jeszcze zazwyczaj, no przynajmniej kilka razy w tygodniu widzę taką informację, jak niedawno uwielbiał ją Hitler, skończyła jak służąca, żona polskiego dyplomaty. To jest, proszę państwa, tekst o żonie ministra Becka, która rzeczywiście była jedną z najpiękniejszych kobiet przedwojennej Polski, była na salonach jedną z najbardziej lepiej ubranych kobiet, jedną z naszych najfajniejszych kobiet w życiu publicznym w Polsce w latach 30. I Onet pisze o niej w ten sposób, że była ulubienicą Hitlera, że Hitler się że Hitlerowi się bardzo podobała. Tak potrafią to użyć, a potem jeszcze dodają, że skończyła jak służąca. No tak. gdy po katastrofie II wojny światowej trafiła do Wielkiej Brytanii. Oczywiście polskie państwo wolne nie istniało i nie mogło jej zapewnić żadnej funkcji, żadnego utrzymania. Rzeczywiście pracowała w hotelach jako pokojówka, ale pisać o tym jako o sensacji, to można tylko być z punktu widzenia niemieckiej chyba, z niemieckiego poczucia wyższości. To jest niesłychane po prostu. I takich rzeczy mamy właściwie każdego dnia na tym portalu. Tak. Także warto traktować to medium jako medium szczególnie niezainteresowane siłą Polski.
Znaczy tutaj nie będę tutaj mówił także o tym, że nie ma szans pojawienia się w Onecie czy w Fakcie. Na przykład obszerny wywiad z byłym ministrem zdrowia, profesorem Zembalą na przykład, który był ministrem w rządzie PO, a który chwali na przykład Morawieckiego, że jest znakomitym prezesem na czas kryzysu.
No wielu rzeczy nie ma. To jest po prostu medium propagandowe, które ma konkretne cele propagandowe do zrealizowania i widać to każdego dnia. Ale te cele są szersze niż tylko walka z obecnym rządem.
Czyli neoimperialna polityka Niemiec, tak to trzeba nazwać.
Utrzymywanie polityki wstydu wobec pedagogiki wstydu wobec Polaków, wbijanie ich w kompleks niższości. No to widać zawsze w tych mediach Axel Springer, to widać również w Newsweeku kierowanym przez Tomasza Lisa. Polska, Polacy, to musi się kojarzyć z czymś nie nazbyt atrakcyjnym. To jest jakby, mam wrażenie, pierwsze przykazanie, które tam obowiązuje. No niestety, nic na to nie poradzimy, to są wolne media. Natomiast jest pytanie o dominację tych mediów na rynku i oczywiście jest pytanie o dekoncentrację rynku medialnego. Jak państwo wiecie, jestem tego bardzo silną zwolenniczką. Mam nadzieję, że uda nam się mimo tych różnych kłopotów, jakie są przecież w tej chwili, w jakiejś niedalekiej przyszłości taki projekt ustawy skierować.
Tak. Ponieważ mówimy dzisiaj o niemieckich mediach w Polsce, znaczy mediach z kapitałem niemieckim, no proponuję chwilę wytchnienia po tych smutnych rozważaniach. Ryszarda Wagnera, Uwertura Polonia, napisana na cześć Polaków po powstaniu listopadowym. To było bardzo dawno. No właśnie na fali, Wagner to napisał na fali demokratycznego wzruszenia dla wolnościowych dążeń Polaków. Posłuchajmy. Wracając do wątku wbijania Polaków kompleksy, to znaczy, no właśnie, te kompleksy polegały na tym, że wmawiano nam, że jesteśmy jakimś tam wyjątkowo nieudanym narodem, jakimś wyjątkowym narodem. Natomiast właśnie w taki sposób obecnie zachowuje się opozycja, że takiej opozycji w żadnym europejskim kraju nie można znaleźć. Ona jest absolutnie wyjątkowa w swoich działaniach, które są, powiedziałbym, z punktu widzenia interesu państwowego czy narodowego irracjonalne. I na tę nieodpowiedzialność wskazał na przykład minister w rządzie SLD, minister Balicki na przykład, nie? który no nawet rzeczywiście przeciwnicy PiSu, jeżeli kierują się zdrowym rozsądkiem, no nie mogą nie zauważyć po prostu tego obłędu. Pani poseł.
Tak, ale ja mam wrażenie, że zachowanie totalnej opozycji jest dla wszystkich już jasne. To było tak często opisywane i oni działają według ciągle tego samego schematu ulicy i zagranicy i nienawiści. To w zasadzie Platforma Obywatelska jest zorganizowaną grupą hejterską. Tak przynajmniej się zachowuje. Tak działa. Nie mają żadnego programu i pozytywnych propozycji dla Polaków. Bez przerwy grają nienawiścią i grają na negatywnych emocjach. I gdy to jest w normalnych czasach, no to dobrze, no mają taką taktykę. Ale chociaż ona jest też bardzo szkodliwa, bardzo zatruwająca życie publiczne, dzieląca Polaków. Przecież ten podział między Polakami to jest to, że codziennie część Polaków nabiera się na ten przekaz nienawiści totalnej opozycji i totalnych mediów i to też wpływa na ich emocje i na ich postawę. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości takiego takiego grania emocjami, na negatywnych emocjach nie ma. Natomiast to zresztą wychodzi też z badań socjologicznych, że wyborcy opozycji nienawidzą znacznie bardziej wyborców drugiej strony niż jest na odwrót. Tutaj to napięcie nienawiści jest silne obecne według badań socjologicznych u wyborców opozycji i szczerze mówiąc to też jest jakaś sprawa, o której trzeba by publicznie kiedyś poważnie porozmawiać, żeby te narzędzia totalnej opozycji, narzędzia wpajania, pojenia nienawiścią Polaków jakoś neutralizować. Nie wiem jak, ale myślę, że to powinno być dla socjologów jakieś zadanie. Natomiast trochę odbiegam od tematu. Natomiast gdy oni w tej chwili, w tej sytuacji grają nienawiścią, szczują na rząd, podważają decyzje rządu, opowiadają o chaosie, no to wywołują chaos, wywołują szum informacyjny, wywołują poczucie niepewności i lęku u ludzi, którzy tego słuchają, u Polaków. I to jest po prostu bardzo niebezpieczne.
Bez wątpienia.
Być spokojnym, mądrym społeczeństwem, które mądrze i spokojnie sprosta temu wyzwaniu. I teraz w ogóle nie ma czasu na walkę polityczną, na rywalizację polityczną, tylko wspólnie trzeba zrobić wszystko, żeby ocalić jak najwięcej naszych seniorów, jak najwięcej naszych najsłabszych. I to jest zdumiewające dla mnie, że Platforma Obywatelska ciągle tego nie rozumie i ciągle co się włączy, jak jakąś ich wypowiedź, to jest po prostu wrzask i krzyk taki. Czasami nawet jeżeli nie krzyczą i nie mówią podniesionym głosem, to z tego co mówią, to jest po prostu taki, bywa się nieomal wrzask nienawiści. To jest coś niesamowitego.
Młodzi, piękni, bogaci, pani poseł.
Wiecznie
młodzi, piękni, bogaci.
No tak, chciałabym powiedzieć, że ostatnie posiedzenie Sejmu pokazało, że nie cała opozycja tak się zachowuje. Że ta ustawa covidowa, którą teraz przegłosowaliśmy, ona tutaj znaleźliśmy też partnerów po stronie opozycji. Bardzo dobrze się współpracowało moim kolegom z komisji, z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiele też poprawek udało się wypracować również dzięki wsparciu, dzięki współpracy z Lewicą. Także to nie jest tak, że tutaj cała opozycja tego nie rozumie. Mam wrażenie, że to Platforma tego kompletnie nie rozumie. Ale jest jeszcze inne niebezpieczne zjawisko, które nie dotyczy totalnej opozycji. Myślę o tym zjawisku, za które już skrytykowałam niektórych naszych kolegów, tak zwanych prawicowych publicystów, którzy lekceważą pandemię, którzy piszą, że nie ma żadnej pandemii, którzy propagują jakieś, przepraszam, że powiem, idiotyzmy pseudonaukowe, nie chcą nosić maseczek, demonstrują to, że nie będą nosić maseczek, lekceważą obostrzenia, opowiadają bzdury o jakimś ograniczaniu ich wolności. No to jest dla mnie sytuacja kompletnie niezrozumiała i wynikająca, wydaje mi się, z braku empatii i z braku takiego zrozumienia, czym jest solidarność społeczna. I dla mnie to też było zaskakujące i chciałabym też zaapelować do naszych słuchaczy, żeby za bardzo nie dawali posłuchu temu. Naprawdę trzeba się chronić. Nawet jeżeli sami wiemy, że jesteśmy zdrowi, silni, w ogóle nic nam się nie stanie, żaden wirus nam jest nie groźny, to możemy być biernymi nosicielami tego wirusa i możemy zarazić starszą panią, którą spotkamy w windzie, albo kogoś, kogo spotkamy w sklepie, albo po prostu rodziców, dziadków. I te konsekwencje mogą być dla nich zupełnie inne niż dla młodych, zdrowych ludzi. Także pamiętajmy o tym i zadbajmy o naszych najsłabszych.
Ta sytuacja takich kryzysów jakby powoduje polaryzację. To znaczy, że to, co pani poseł mówi, jest bardzo takie pocieszające, że rośnie partia zdrowego rozsądku.
No ja myślę, że tak, ale to dlatego, że ja uważam, że Polacy są bardzo mądrym narodem. I tutaj nie ma takich sytuacji, żeby na przykład te poglądy, o których przed chwilą mówiłam, były poglądami większościowymi. one są autoryzowane przez prawą stronę, przez część prawicowych mediów, ale nie są to większościowe media, nie są to większościowe, nie jest to głos większości publicystów czy dziennikarzy. To nieprawda, to jest jednak margines. Więc to jest też ważne, ale to, co jest dla nas teraz wszystkich chyba najważniejsze, to, że myślimy w kategoriach wspólnoty. No, że widzimy oczywiście, jak bardzo trudno jest rządowi, jak bardzo to jest trudne dla służby zdrowia, jak bardzo nasi lekarze, pielęgniarki, salowe, ratownicy są narażeni i są przeciążeni tymi obowiązkami. I ja mam wrażenie, że wszyscy tak też otaczamy ich myślami z taką też dużą empatią, że oni są na tej pierwszej linii frontu. Bo znów, większość lekarzy podjęło się zadań. Był taki moment i pewnie jeszcze jest w różnych miejscach, że część lekarzy czy pielęgniarek odmawia pracy teraz i idzie na jakieś zwolnienia, czy nie chce być delegowanym przez wojewodę do szpitali, bo po prostu to jest też ludzki lęk. To też należy zrozumieć, ale ich jest mniejszość. Jak usłyszałam, że teraz do tego szpitala polowego na Stadionie Narodowym tworzonego już się zgłosiło ponad 1000 ludzi służby zdrowia, no to to jest wspaniałe, bo to są ludzie, którzy rzeczywiście idą na pierwszą linię frontu i wiedzą o tym. Także tutaj to też jest, należy im się ogromne słowa uznania. Ale chcę mówić o tym, że jesteśmy wspólnotą i że pokazujemy swoją solidarność i że to jest widoczne. Gołym okiem jest to widoczne.
Na zakończenie zacytuję panią. Polacy to mądry i dzielny naród.
Dla potwierdzenia... I razem damy radę.
Tak. I dla potwierdzenia tego fantazja polska Paderewskiego na zakończenie. Moim gościem była pani posłanka PiS-u Joanna Lichocka, członkini Rady Mediów Narodowych. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Również do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kierunek Europa.